Słowo Boże, które rozważane jest w naszych kościołach w dzisiejszą niedzielę, zapisane jest u proroka Izajasza w rozdziale 5, pierwsze 7 wierszy. Wsłuchajmy się w te słowa. Zaśpiewam mojemu przyjacielowi jego miłosną pieśń o jego winnicę. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku. Ogrodził ją, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznię, oczekiwał dorodnych winogron, a wydała nic niewarte owoce. Teraz więc mieszkańcy Jerozolimy i wy, zamieszkali w Judzie, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą, co jeszcze należało w niej zrobić, a czego w niej nie zrobiłem. Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic niewarte owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co mam zamiar uczynić mej winnicy. Rozbiorę jej płot i niech ją ogołocą. Rozwalę jej mur i niech ją podepczą. Wystawię ją na zniszczenie. Nie będzie przycinana i nie będzie pielona. Niech porasta cierniem i ostem, a obłokom rozkażę, aby na nią nie spuściły ani kropli deszczu. Tak, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Judejczycy są jego ulubioną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Panie nasz Boże łaskawy, dziękujemy Ci za to słowo, za tą pieśń o winnicy, która uświadamia nam, że Ty przychodzisz do nas ze swoją miłością i oczekujesz, byśmy Tobie całe nasze życie, nasze serce, aby nasze życie było miłe Tobie, Boże, abyśmy byli taką winnicą, która przynosi Ci radość, chlubę. Daj nam, Panie, Ducha Świętego, byśmy mogli w Twojej mądrości rozważyć to Słowo, przyjąć je, a później tym Słowem żyć. Dla Pana Jezusa, w Jego imieniu. Amen. Drogie siostry i bracia, jest to druga niedziela czasu pasyjnego, chociaż dla mnie właściwie przez to, że w zeszłym tygodniu nie byłem z Wami, jest jakby pierwszą, chociaż w pewnym sensie mam wrażenie, że jakbym był z wami zeszłym razem. I teraz jestem w rozterce, bo muszę się trzymać tego, co w żartach koledze powiedziałem o długości kazania. Słowo się rzekło. Niestety, no nie jest to takie proste. Oby tylko zawsze Bogu na chwałę, nawet gdyby księdzu miało być na szkodę. Kochani, mamy czas pasyjny. Pieśń, którą przed chwilą słyszeliśmy, niesamowicie nam przypomina, jaki jest nasz kierunek w tym czasie pasyjnym, gdzie ten czas pasyjny nas prowadzi, do jakiego miejsca. I w tym czasie pasyjnym mowa jest o tym właśnie, co Bogu przynosi chwałę, a co często człowiekowi zgubę. Dlaczego? Zauważ, że bardzo często wolelibyśmy, żeby Pan Jezus był z nami tam, gdzie my jesteśmy, w tym, co robimy. Ale już niekoniecznie gotowi jesteśmy do tego, żeby za Nim iść. Zwłaszcza w tym czasie pasyjnym dostrzegamy tego Pana Jezusa, który idzie na miejsce swojej śmierci, na Golgotę i obraca się w naszą stronę i mówi: chodź, chodź za mną, tam musisz iść, nie poznasz mnie bez Golgoty. Tam jest Twoje miejsce. Tak jak i moje. I nagle widzimy siebie między obserwatorami, tym tłumem, który nie idzie z Jezusem na krzyż, co najwyżej patrzy. A tymi, którzy są tak zakochani w swoim Panu, że są w stanie niemal ramię w ramię iść z Nim aż do końca. Kiedy patrzą na Jego cierpienie, na Jego mękę, są gotowi zaryzykować, że taki czy inny rzymski żołnierz dla kaprysu postanowi udzielić im nieco z jego cierpienia. Ale oni ponad wszystko chcą być ze swoim Panem. Kto tego nie rozumie, ten ucieka. Nie towarzyszy Jezusowi. Nie wchodzi w całą tą sytuację. I nam dzisiaj po 2000 lat też łatwiej się schować za zasłoną 2000 lat. A to właśnie czas pasyjny uświadamia nam, czym jest chrześcijaństwo, jaki jest sens tego chrześcijaństwa. Apostołowie, kiedy próbują odbiorcom swoich listów uświadomić czy przypomnieć, czym jest chrześcijaństwo, do czego nawiązują? Do cierpienia, do krzyża. Pokazują, gdzie zaczyna i kończy się wiara chrześcijanina. Bo jeśli zajmujesz swoje myśli Panem Jezusem, jeśli prowadzisz swoje życie w taki sposób, poruszasz się w przestrzeni swojego życia w taki sposób, aby słuchać i służyć bardziej Bogu niż innym czy sobie, wtedy doświadczasz cierpienia. I apostołowie mówią, uzasadniają to cierpienie, pokazując właśnie na Pana Jezusa, na Jego krzyż, tłumacząc wierzącym, że jeśli patrzysz na Niego, jeśli idziesz z Nim, musisz być gotowy, że ludzie, że świat stawi Ci opór i będzie Ci przeszkadzać. Ale jeśli idziesz z Nim, to chociaż boli, chociaż czasem to czy owo potrafi łamać Ciebie, to jednak Twój wewnętrzny pokój, ta więź, którą masz z Panem Bogiem, dowody Jego łaski i miłości i Duch Święty, który wspiera Cię w każdej niemocy, powoduje, że idziesz dalej. Że pomimo tego próbujesz jeszcze raz. Bo chcesz być blisko swojego Pana. Dlatego słowo, klucz dzisiejszej niedzieli to cierpliwość. Czy wiesz, jaka jest definicja słownikowa tego wyrazu? Zdolność długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych. Oczywiście słowo cierpliwość używamy czy stosujemy w różnych sytuacjach naszego życia, kiedy stoimy w korku, gdy czekamy na wakacje czy na jakieś miłe spotkanie, kiedy ksiądz mówi zbyt długo na swoją zgubę. W różnych sytuacjach naszego życia mówimy o cierpliwości. Ale cierpliwość jako owoc Ducha Świętego to nie jest umiejętność czekania. To jest nasze nastawienie wobec cierpienia i trudnych życiowych sytuacji, przeciwności. Dzisiejsze Słowo Boże, pragnąc ukazać nam Bożą cierpliwość, kieruje nas do jednej z najpiękniejszych pieśni Starego Testamentu, zwanej Pieśni o Winnicy. I od razu możemy przeczytać, że jest to pieśń miłosna, pełna chwały i uwielbienia dla właściciela winnicy, którym, jak później dowiadujemy się, jest Pan Bóg. Ale pieśń ta dość szybko przeradza się w lament, w skargę. Izraelici, którzy słyszą tą pieśń, oni początkowo mogą nie rozumieć, o co w tym chodzi. Bo wszystko zaczyna się na melodię pieśni weselnej. Ale po chwili staje się to pieśnią pogrzebową, która zwiastuje, że Izrael w swojej wierze już umarł. To bardzo przykre, ale takie jest przesłanie całego tego rozdziału. Przyjrzyjmy się trochę bliżej. Pieśń. Dlaczego akurat taką formę wybiera Izajasz? Dlaczego zwiastuje słowo poprzez pieśń? Dlatego, że ta forma przekazu ma potężną moc oddziaływania na ludzkie życie, na ludzkie serce, na ludzkie emocje i wspomnienia. Rzadko kiedy słucham w samochodzie radia ze względu na wszechobecne reklamy, ale jakiś czas temu zdarzyło mi się, że natrafiłem na utwór, który od razu przypomniał mi czasy szkoły średniej i pewne wakacje, kiedy przygotowywaliśmy obozy dla dzieci, dla młodzieży. I w jakiś sposób mnie rozczuliło to, jak piękne to były czasy. Dorotka i Tomek pamiętają. Jak fajne to były dni. Jak szybko też minęły. Są takie utwory, które potrafią bardzo szybko nawiązać, przypomnieć nam naszą młodość, nasze dzieciństwo albo jakieś bardzo ważne wydarzenie. Jedna z utworów Grzegorza Turnała momentalnie przypomina mi moją podróż poślubną i Turcję, która jako kraj mnie zafascynowała. To jest moc muzyki. Muzyka jest w stanie wydobywać z nas te dawne wspomnienia, przywoływać te emocje i sprawiać, że do pewnych rzeczy wracamy. I teraz popatrz, siostro i bracie, Izajasz pod mocą Ducha Świętego śpiewa pieśń na melodię weselną opowiadającą o tym, co było, o tych dawnych wydarzeniach, o miłości Boga, o Jego trosce, o Jego zbawieniu swojego ludu, o powołaniu tego ludu, o obdarowaniu. I czyni to najpierw oczywiście, żeby oddać Bogu chwałę, ale Izajasz pragnie też poruszyć strunę. On chce dotknąć, on chce poruszyć, on chce wywołać te najgłębsze emocje, żeby Izrael zaczął myśleć, aby zmierzył się z emocjami, z tym, co było kiedyś, a jak jest teraz, aby wzbudzić w nich tęsknotę powrotu do społeczności z Bogiem. I muzyka to potrafi. Aby ukazać to, co przeminęło, nie po to, żeby narzekać, że kiedyś było tak, ale żeby Izrael pragnął na nowo, by Pan Bóg zamieszkał pośród swojego ludu, aby ci ludzie, ci Izraelici, ale także i chyba przede wszystkim poganie, patrząc na ten lud, musiał stwierdzić, Pan Bóg musi być w tym Bożym ludzie, bo oni żyją tak, zachowują się tak, stanowią taki, a nie inny lud Boży, że sami by tego nie dokonali. To, jak żyją, powoduje, świadczy o tym, że Pan Bóg jest pośród nich. Jak tego dokonać? Izajasz mówi o tym dziesiątki razy. Poprzez upamiętanie, skruchę i powierzenie swojego życia Panu Bogu. Jako jednostki i jako zbór. Jako lud Boży. W drugiej części tej pieśni Bóg stawia pytanie, czyja to wina, że jest tak, jak jest. Rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą, co jeszcze należało w niej zrobić, czego w niej nie zrobiłem. Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic niewarte owoce? Budowa tych słów jasno sugeruje odpowiedź. Pan Bóg zrobił wszystko, co mógł. Wina leży gdzie indziej. I to nawiązuje do trzeciej części tej pieśni. Mówi o konsekwencjach. To jest bardzo smutne, co czytamy. Rozbiorę jej płot i niech ją ogołocą, rozwalę jej mur i niech ją podepczą. Wystawię ją na zniszczenie. Nie będzie przycinana i nie będzie pielona. Niech porasta cierniem i ostem, a obłokom rozkażę, aby na nią nie spuściły ani kropli deszczu. Tak winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Judejczycy są jego ulubioną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi. Sprawiedliwości, a oto krzyk. I tak się kończy nasz tekst przeznaczony do rozważania. Brakuje troszkę chociażby jednego zdania nadziei. Jakiejś pozytywnej myśli. Jakiejś refleksji, która by mogła nas właściwie nakierować. I myśląc o tym, tak doceniłem to, co zostało nam dane w Panu Jezusie. Te słowa, które czytaliśmy z Ewangelii przy ołtarzu, one są ciągiem dalszym. One powodują, że my mamy o czym myśleć, my mamy kierunek, mamy miejsce pełne nadziei i Bożej miłości. To są te słowa Pana Jezusa o krzewie winnym, o winogrodniku, o latoroślach, które w Jezusie rodzą się, wzrastają i wydają owoc. Jak to dobrze, że ta żałobna pieśń ma swój pozytywny koniec. Ty możesz być tym pozytywnym końcem tej żałobnej pieśni. Ty możesz być zwrotem tej historii. To Ty możesz być świadectwem Bożej miłości. Twoje życie, Twój dom, Twoja rodzina. Niestety nie doświadczył tego lud i tamto pokolenie. W dalszych słowach tego rozdziału dowiadujemy się, że ich miłością była majętność, wiersze 8 do 10, zakrapiane imprezy, wiersze 11 do 17, zamiłowanie grzechu, 18 i 19 wiersz, ustanowienie nowej moralności, czyli zrobimy takie Boże prawo, żeby nam było dobrze, wiersz 20, arogancja i pycha, wiersz 21, niesprawiedliwość społeczna, 22 i 23 wiersz, lekceważenie Bożego Słowa, 24 i 25 wiersz. Dlaczego to wymieniam? Bo to są te złe owoce, o których mówi nasz tekst. To rodzi lud izraelski. I to może być również obecne w naszym życiu. Dokładnie te same owoce, które powodują, że lud Boży cuchnie. Bo takie jest dosłowne tłumaczenie. Owoców nic nie wartych odnoszą się do zgnitego owocu, który wydaje cuchnącą woń. Dla nas natomiast ta pieśń na nowo może się przerodzić w pieśń radości, wesela, dziękczynienia. Gdyż Bóg ustanowił nową winnicę, zasadził w niej piękny, doskonały krzew winny, który jest Jego ukochanym krzewem winnym. Jedynym, innego nie ma. Z niej powstają pędy winorośla, zakorzenione w krzewie, czerpiące z niego życiodajne soki, by ku chwale ogrodnika wydawać piękną woń i szlachetne owoce. Przejrzyjmy się w tych słowach, jak w lustrze. Zobaczmy tam siebie. Widzimy tam siebie? Jeśli nie, na zakończenie, jeszcze raz wysłuchajmy tych słów o winnicy, o tym, co mówi Pan Jezus i zobaczmy, zróbmy test, sprawdzian, czy to, o czym mówi Pan Jezus, dotyczy nas w tym czasie pasyjnym. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Czyli chodzi o słowo. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie, takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Amen.